Słuchacie radia RMF 24. My zaczynamy od chyba najbardziej dramatycznego wydarzenia z wczorajszego dnia, ale także żyją nim chyba dzisiaj prawie wszyscy. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański zapowiedział dziś, że szpital MSWiA deleguje 16 psychologów do wsparcia uczniów oraz kadry szkolnej w Jeleniej Górze. Wczoraj doszło tam do zabójstwa 11-letniej dziewczynki. Tamtejsza prokuratura podała, że zatrzymano 12-latkę, która może mieć związek z tym zdarzeniem. Porozmawiam o tym teraz z moim gościem, a jest nim Leszek Dowgiało, pedagog, profilaktyk, autor publikacji dla nauczycieli. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
No ja zacznę od pytania, które pewnie dzisiaj bardzo wiele osób sobie zadaje. Jak to możliwe, że dziecko, no bo 12-latek to jest dziecko, 12-latka to jest dziecko, ma tyle lat, ile moja najmłodsza córka, zabija inne dziecko?
Panie redaktorze, to jest bardzo trudne pytanie, bardzo ciężki orzech do zgryzienia też mają służby, natomiast to może być pokłosie tego, że my wdrażamy dzieci do świata, do którego one nie są gotowe. To jest między innymi algorytmy różnych portali społecznościowych, gdzie dominuje przemoc. To są na przykład takie incydenty, że dzieci nie mają na co dzień wystarczającej ilości czasu z rodzicami i pewne incydenty z gier, z portali społecznościowych powodują, że spada w nich poziom empatii i czasami to te zachowania w ten sposób, takie działania, jak miało miejsce w Jeleniej Górze, one będą się intensyfikowały. To jest to samo, co już dzisiaj kolejne newsy wpadły z innego miasta, gdzie był planowany atak przez jednego ze studentów, czy Poznań wcześniej. I widoczne zwiększenie ilości takich incydentów pokazuje, że powinniśmy zadać sobie pytanie już dawno temu, co poszło nie tak. I tutaj powinniśmy przede wszystkim skoncentrować się na naszych działaniach. I tutaj, jeżeli miałbym takie działania gdzieś na czynniki pierwsze rozłożyć, to przede wszystkim to, co my jako profilaktycy mówimy już od dawna, powrót do relacji szkoła i rodzice, ponieważ no to nie jest tak, że przemoc to jest incydentalna rzecz, że nie ma żadnych sygnałów i nagle dzieje się taka tragedia. I
teraz, jeżeli... Żebym dobrze zrozumiał, za chwilę wrócimy do tych pozostałych elementów. Chce pan powiedzieć, czy mówi pan, że zawsze, zazwyczaj, może tak powiem ostrożniej, są jakieś sygnały, niepokojące sygnały eskalowania różnych form przemocy u takiego późniejszego sprawcy?
To znaczy, są one widoczne. Ja odważę się to powiedzieć, bo proszę zobaczyć, na przykład z drugiej strony w Iławie uczniowie 11-letni pomogli koledze, który był ofiarą przemocy domowej. Tutaj bardzo ważna jest uważność i to, żeby nie zgubić dziecka, zarówno szkoła, jak i dom. I w szkole my możemy widzieć pewne zmiany zachowania wśród uczniów, możemy widzieć pewne odseparowywanie się od grup i zmiana zachowania, no, w większości przypadków jest widoczna. I teraz, jeżeli nauczycie ma czujne oko, jeżeli rodzic ma czujne oko i ma relacje z dzieckiem, to o takich sygnałach jest w stanie się dowiedzieć przed. I teraz jakby my będziemy mówili, co mogliśmy zrobić. Mogliśmy zrobić dużo rzeczy. Przede wszystkim mogliśmy więcej czasu poświęcić dziecku i przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy treści, jakie dziecko ogląda, to są treści dostosowane do wieku, ponieważ mózg dziecka uczy się bardzo szybko. I jeżeli my żyjemy w tych przestrzeniach dysfunkcyjnych, czy pewnych patoinfluencerów, czy różnych gier, to spada nam poziom empatii i takie zachowania niestety, no nie powiem, że będą stawały się normą, bo normą nigdy nie będą, ale będą występowały częściej, co już teraz widzimy. Ja jestem interwentem też kryzysowym, ja na takie incydenty tragiczne czasami do szkół się udaję i wspieram szkoły w ich działaniach i jeżeli byśmy sobie usiedli na spokojnie, no to po faktach możemy bardzo spokojnie porozmawiać, tak, okej, były sygnały. Więc tutaj zwiększona uważność, ale przede wszystkim relacja z uczniami, żeby uczniowie nie bali się mówić o swoich emocjach, bo jeżeli to jest troszkę jak z parą, jeżeli za dużo się pary w urządzeniu zbierze i znajdzie gdzieś ujście, to dojdzie do wybuchów. I tak samo jest z emocjami. Jeżeli nauczymy się regulować emocje, nie telefonami, nie grami, nie uzależnieniami, tylko relacją i nauczymy się, co to są emocje, nie będziemy się bali rozmawiać o emocjach, to będziemy mogli inhibitorować takie działania przemocowe, ponieważ to dochodzi do takich incydentów. I teraz pytanie, dlaczego ta uczennica, która jest domniemanym sprawcą, nie przyszła, nie porozmawiała? Dlaczego nie miała innych mechanizmów? I to jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać.
Wspomniał pan
jakąkolwiek lekcję.
Wspomniał pan o tym, że interweniuje pan, jeździ pan do szkół. Jakiego wsparcia czego potrzebują w tej chwili najbliżsi zabitej 11-latki, ale także jej koleżanki, koledzy z klasy, ze szkoły, no także nauczyciele. Jelenia Góra oczywiście jest sporym miastem, ale no nie na tyle dużym, żeby tam w zasadzie każdy nie był jakoś wstrząśnięty tym wydarzeniem.
Wsparcia, to co też zostało udzielone, tak? Sztab psychologów udał się, czy udaje się na miejsce i ten sztab psychologów zrobi robotę, ale tutaj nie możemy zapomnieć o tym, że to wsparcie należy się każdemu uczniowi i każdemu nauczycielowi, ale powinniśmy odchodzić od tego, kto w tym momencie zawinił, kto mógł zrobić coś więcej, tylko wyciągnąć wnioski, co możemy na przyszłość zrobić więcej. I tutaj powinno za sztabem psychologów, którzy interwencyjnie działają w tym momencie, powinna iść debata, nawet społeczna. Akurat teraz jestem w Warszawie w trakcie takiej debaty przy udziale pani minister, wiceminister edukacji. I powinna iść szeroka debata, jakie wdrożyć procedury, jakie działania naprawcze tej sytuacji. Więc to jest takie, myślę, że najprostsza moja odpowiedź. Wsparcie dla wszystkich, ale monitoring dalszych zachowań i co za tym idzie, lekcje empatii, żebyśmy my nie bali się reagować, żeby młode osoby nie bały się reagować, bo bardzo często w ich środowiskach, w grupach na Messengerze, w grupach na WhatsAppie czy na innych portalach są sygnały i to bardzo często uczniowie coś więcej wiedzą niż nauczyciele, bo my się dowiadujemy za późno, dlatego powinniśmy zintensyfikować też procesy komunikacji między nami a uczniami, powinniśmy rozmawiać z uczniami na spokojnie, zostawiać uczniów po lekcjach, zapraszać też rodziców na rozmowy, żebyśmy wyciągnęli z takich sytuacji właśnie lekcje i te procesy komunikacji, żeby szybciej rozpoznawać symptomy przemocy, żeby szybciej zobaczyć, że ktoś jest ofiarą, żeby dzieci nie bały się powiedzieć, że ktoś jest szykanowany w internecie, czy jest ofiarą hejtu, żeby takie informacje trafiały do nas szybciej, żeby młodzi nie bali się nam o tym mówić.
Jeszcze pytanie o tą 12-latkę, która jest, no nie wiemy, ale wszystko na to wskazuje, jest potencjalną zabójczynią. No, być może dla niektórych to będzie straszne, co powiem, no ale ona także jest w sytuacji w tej chwili, zakładam, bardzo trudnej i jej życie także już zostało nieodwracalnie zmienione. Jak postępować z takim dzieckiem? No, to jest nadal dziecko, niezależnie od straszliwego czynu, jaki popełniła.
Tak, tak. To jest tragedia dla każdej ze stron. I tutaj, jeżeli chodzi o tą 12-latkę, która jest domniemanym sprawcą morderstwa, to tutaj jak najbardziej rodzicom oraz samej dziewczynce też należy się wsparcie. Ponieważ pytanie, czy ona była świadoma, to pewnie biegli będą oceniali. Natomiast jak to stało, ile emocji było, no to nie udzielimy pomocy, jeżeli nie mamy tych odpowiedzi. Tak, bo być może to jest kwestia zaburzeń, bo ja tego nie wiem, tak? Być może było prowokowana, nie wytrzymała. Być może sytuacja, i tak żebym nie zawziął, że jakoś obwiniam absolutnie, tylko to jest tak złożona sytuacja, że bardzo, bardzo ciężko na tym etapie jest cokolwiek wyrokować. Natomiast 12-letniej sprawczyni tego czynu też należy się wsparcie, bo tak jak pan redaktor powiedział, jej życie w tym momencie też w jakimś sensie się skończyło i ona z tym będzie musiała żyć, z tym jakimś tam piętnem również społecznym. Więc no to jest duża praca terapeutyczna, być może psychoterapeutyczna, żeby gdzieś tam też pokazać, że to było złe, ale też dać innym do zrozumienia, że takich zachowań nie powinno być i żeby mówić o tym dużo wcześniej, czyli wracamy do tego tematu, który wcześniej też poruszyłem. Ale wsparciem przy takich, jeżeli chodzi o osoby małoletnie, każdą ze stron, zarówno sprawcach, jak i no tu już ofierze nie pomożemy niestety, ale zawsze musimy patrzeć globalnie, holistycznie i pomagać dla obu ze stron.
To jeszcze pytanie, pewnie dzisiaj wielu rodziców przyjdzie do domu, ja tak będę miał z pewnością, znam swoje dzieci i one będą chciały o tym rozmawiać, będą chciały przejrzeć się w rozmowie z rodzicami, ze swoimi historiami. Jak o tym rozmawiać z naszymi dziećmi? Jak o tym rozmawiać z tymi, którzy są często w wieku albo tylko trochę starsi, albo nawet trochę młodsi od ofiary i od sprawczyni?
Znaczy ja polecam, tutaj zawsze rekomenduję zapewnić dziecko, że je kochamy, że jest dla nas ważne i z każdym problemem może do nas się zgłosić. Ja też rekomenduję, żeby zawsze mówić swoim dzieciom, jeżeli widzisz, że ktoś z twoich znajomych potrzebuje pomocy albo ktoś się dziwnie zachowuje, słyszysz coś, co może być niebezpieczne, proszę powiedz mi o tym. Natomiast powinniśmy ten temat, jeżeli dziecko ma potrzebę na ten temat rozmawiać, powinniśmy porozmawiać szczerze i otwarcie i możemy, jeżeli nie wiemy co powiedzieć, to możemy spytać się bezpośrednio swoich dzieci, a co ty myślisz o tej sytuacji? Czego w tej sytuacji ty się boisz? żebyśmy zobaczyli, co jest. Bo dla części oczywiście dzieciaków to będzie rzecz, no nie powiem, że neutralna, bo to jest jakiś tam news, natomiast nie każdy będzie to przeżywał tak, jak my dorośli w tym momencie. Dla części będzie, no dobra, pokłócili się i tyle, bo pamiętajmy, że te dzieci mają zaniżony w części poziom empatii, więc dla nich to po prostu stało się, nie? Więc zapytajmy najpierw, a co ty o tym myślisz? A co ty, możemy zapytać się, a jak mogę ja ci pomóc jako twój rodzic? I zapewnijmy, że kochamy, że wspieramy i cokolwiek by się działo, jesteśmy za swoim dzieckiem i tak jak powiedziałem przed chwilką, spytajmy się i zaproponujmy, że jeżeli nasze dzieci wiedzą, mają sygnały o tym, co się będzie działo, to oczywiście mogą do nas przyjść, porozmawiać i bardzo chętnie pomożemy.
Bardzo dziękuję. Leszek Dowgiało, pedagog, profilaktyk, autor publikacji dla nauczycieli, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję panie. Do widzenia.